Czy na Bliskim Wschodzie idzie kolejna wojna?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Krzysztof, Julia, Golone Kiwi, Ziobro 666, Bartosz Cki, a także pozdrawiam serdecznie mojego męża Antoniego, Kasia i Michał Poloczek, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański, buycoffee.tu/Miłosz Szymański, oczywiście zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą w najbliższym czasie promować będę w 16 kwietnia o 18 Dąbrowa Górnicza, Villa Moda, ulica Kościuszki 4B, 17 kwietnia godzina 17, Gliwice, Klub Powstańcza, Rynek 24-26, 18 kwietnia o 18 Oborniki, Biblioteka, ulica Kopernika 10, 22 kwietnia 18 Wrocław, Klub Nietota, ulica Kazimierza Wielkiego 50. Kolejne występy są w planach. W tej chwili są pewne zaawansowane rozmowy. Powiem krótko, słuchaczom z Dzikiego Zachodu powinny się te wieści spodobać. A tymczasem, moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek 383. Kolejna wojna na Bliskim Wschodzie. Moi drodzy, zanim jeszcze przejdę do rozmowy z dr Karoliną Zielińską, chciałbym tylko wrzucić update, ponieważ nagrywaliśmy 9 godzin temu, ja ten odcinek wrzucam w nocy. Przez tych 9 godzin jedyne nowe newsy, jakie się pojawiły, to to, że rząd izraelski się naradził i ogłosił, że Izrael odpowie, a właściwie zapłaci właściwą cenę we właściwym czasie i we właściwy sposób. Tymczasem Rada Bezpieczeństwa ONZ niczego jeszcze nie uradziła. W związku z tym nasza rozmowa pozostaje aktualna. W nocy z soboty na niedzielę Iran przeprowadził bardzo szeroki atak rakietowo-dronowy na Izrael. Pierwszy bezpośredni atak Iranu na terytorium Izraela. Co to znaczy, skąd to się wzięło i tak dalej? Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Moim gościem jest dr Karolina Zielińska, uczelnia Wistula. Czołem.
Dzień dobry, cześć.
Karolina, ja zacznę może od wylistowania rzeczy, które się wydarzyły ubiegłej nocy, żeby tak na szybko podgonić, co się działo. W ogóle chciałem zastrzec, że rozmawiamy w niedzielę po południu, więc bardzo dużo z tego, co powiedzieliśmy, może być nieaktualne w ciągu dosłownie paru godzin. W każdym razie, zacznijmy tak. Stany Zjednoczone ostrzegały, że szykuje się duży atak Iranu na Izrael i będzie on przeprowadzony w ciągu 48 godzin. Ostrzegali w piątek i faktycznie w nocy z soboty na niedzielę, mniej więcej od pierwszej w nocy, zaczął się ostrzał irański. Teraz, Irańczycy wysłali ponad 300 rakiet, dronów, pocisków manewrujących i tak dalej. Izrael zamknął przestrzeń powietrzną nad Izraelem o pierwszej w nocy. Wystartował izraelski samolot z dnia sądnego, ich ten samolot główny dowodzenia. Następnie rakiety, które leciały i drony, które leciały w stronę Izraela z Iranu, były strącane przez Amerykanów, Brytyjczyków, ale także Izraelczyków nad Syrią, nad Irakiem, bo tam stacjonują amerykańscy żołnierze. Iran zapowiedział, że jeżeli Jordania spróbuje się włączyć tę sytuację, zostanie zaatakowana. Jordania powiedziała, że nie pozwoli wpuścić żadnych pocisków nad swoją przestrzeń powietrzną i także je zbijała. Ostatecznie niewiele z tych pocisków w ogóle dotarło do celów w Izraelu. Ja znalazłem informację o jednej ciężko rannej dziewczynce, że nikt nie zginął, ale możliwe, że to się już zmieniło. Następnie Izrael ogłosił, że będzie chciał na to jakoś odpowiedzieć i tu się pojawiła bardzo zagadkowa informacja, ponieważ ogłoszono, że pewien sposób odpowiedzi Izraela na atak Iranu został wykluczony po rozmowie Netanyahu z Bidenem. Tu zasugerowane jest, że chcieli pewnie uderzyć atomówką, albo przynajmniej chcą, żebyśmy tak myśleli. Dziś rano zebrał się parlament Iranu, który skandował śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi. No to takie jakby, to się chyba dzieje za każdym razem, jak oni obradują, więc to chyba nie ma większego znaczenia. Następnie irańska agencja informacyjna IRNA ogłosiła, że to oni wysłali te rakiety, że oni zaatakowali Izrael, że w ogóle chcemy wysłać na Izrael rakiety balistyczne i w ogóle zetrzeć w pył i zepchnąć do morza i tak dalej. Na to wszystko tutaj trzeba zwrócić uwagę, że w regionie odpowiedzi są bardzo umiarkowane, ponieważ Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, które rzadko mówią jednym głosem, tym razem mówią jednym głosem, że apelują, żeby się wszyscy uspokoili, w dużym skrócie mówiąc. Izrael chce jakoś odpowiedzieć, ale jeszcze nie wiadomo jak. Kiedy my rozmawiamy, trwa posiedzenie rządu izraelskiego, który coś pewnie ogłosi. No i też chcieli, żeby zebrało się, żeby było nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, która, jak wiemy, Rada Bezpieczeństwa ONZ, jak się zbierze, to może wydać nawet zaniepokojony komunikat. Ja może przestanę już gadać, bo wystarczy na tę chwilę. Zacznijmy od podstawowej rzeczy. Dlaczego Iran akurat teraz zdecydował się, żeby po raz pierwszy w historii zaatakować Izrael bezpośrednio?
Oficjalnie powodem tego ataku był odwet. Odwet za atak, który 1 kwietnia Izrael przeprowadził na Damaszek. Tam w pomieszczeniu, które no, zdaniem Izraelczyków było jedynie dobudówką do placówki dyplomatycznej irańskiej, zdaniem Irańczyków było wręcz irańskim konsulatem. W tym pomieszczeniu obradowali ludzie, Irańczycy, oficjele z Korpusu Strażników Rewolucji, wysokiej rangą, obradowali na temat tego, jak prowadzić kampanię przeciwko Izraelowi w regionie z użyciem sił irańskich, które obecne są w Syrii, w Libanie, a także sojuszników irańskich w Palestynie. W tym ataku na tychże obradujących panów zginął wysokiej rangi dowódca, generał Mohamed Zahedi, który właśnie był odpowiedzialny za koordynację tych trzech frontów. Człowiek odpowiedzialny między innymi właśnie za koordynację między Iranem a Hezbollahem w Libanie oraz między Iranem a Hamasem w Strefie Gazy. Również człowiek, który najprawdopodobniej koordynował atak na bazę amerykańską niedawno na pograniczu jordańsko-syryjskim, w której zginęli Amerykanie, amerykańscy żołnierze. W związku z czym no, człowiek wysoko postawiony, ważny. Natomiast no, faktycznie do tej pory, nawet jeżeli czy Izraelczycy, czy Amerykanie zabijali kogoś ważnego Irańczykom, no odpowiedź była inna. Raczej Irańczycy w tym momencie intensyfikowali działania za pośrednictwem proxies, natomiast nie uderzali w Izrael bezpośrednio. To jest pierwszy taki bezpośredni atak. No i tutaj można spekulować, dlaczego akurat teraz, dlaczego tak mocno. Trochę myślę, że w tym jest też takiego ratowania twarzy, w takim sensie, że Irańczycy ostatnio trochę wydają się niby chcieć pomagać na przykład Hamasowi w Strefie Gazy, ale tak na dobrą sprawę, no to właśnie na pełną skalę temu Hamasowi nie pomagają. Mówią, że to dlatego, że Hamas nie skoordynował z nimi daty tego ataku z 7 października. Irańczycy też trochę stracili twarz, biorąc pod uwagę różne zamachy, które na ich terytorium były przeprowadzane przez ekstremistów sunnickich. W związku z czym tutaj wydaje się, że chcieli jakby przypomnieć regionowi i światu, że są silni, że dysponują arsenałami i że faktycznie różne rzeczy, które dzieją się w tej chwili w regionie, to są rzeczy, które dzieją się za ich sprawą, tak? Może tutaj faktycznie to, że tak bardzo jest widoczny Hamas, że tak bardzo jest widoczny Hezbollah, że Houthi również się tak mocno wysforowali na prowadzenie, jeżeli chodzi o atakowanie celów izraelskich, to mogło też sprawić, że Irańczycy chcieli jakby przypomnieć światu, że to oni przecież za tym wszystkim stoją i też pokazać swoje możliwości. Może też chcieli po prostu trochę przetestować swoje możliwości. W tym ataku na przykład użyto Shahedy nowszej generacji, nie tej generacji, która jest używana w atakach rosyjskich na Ukrainę, tylko generacji kolejnej, która no to są drony większe, które przenoszą większe ładunki wybuchowe. No więc mogli też chcieć po prostu przetestować z jednej strony swoje kompetencje z drugiej strony przetestować też reakcje i zdolności obronne zarówno Izraela, jak i jego sojuszników.
W tym momencie wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego tak właściwie Iran tak bardzo nienawidzi Izraela? Bo ta irańska narracja o tym, że Izrael jest krajem kolonizatorów, że trzeba ich zepchnąć do morza i tak dalej, to doskonale znamy, słyszymy to od lat. To, że irańscy przywódcy jeszcze od czasów Chomejniego mówią, że Żydzi rządzą światem i chcą zniszczyć Iran, to też wiemy. Ale dlaczego tak naprawdę Iran chce się uparł, żeby zniszczyć Izrael?
Są, myślę, dwa aspekty. Jeden jest ideologiczny, drugi jest bardziej pragmatyczny. Ten aspekt ideologiczny jest taki, że rewolucja islamska od 1979 roku za głównego swojego wroga, za tego największego szatana uważa Stany Zjednoczone. I te Stany Zjednoczone są egzemplifikacją Zachodu, który jest Zachodem postrzeganym jako no właśnie ośrodek zeświadczony, nie mający żadnych wartości, odległy absolutnie na drugim biegunie od tych wszystkich wartości, które islamska rewolucja ze sobą niesie. No i w tym kontekście Izrael jako jedyny kraj faktycznie tak bardzo zachodni, też identyfikujący się z wartościami zachodnimi w regionie, no jest tutaj naturalnym wrogiem, jakby taką egzemplifikacją tego wielkiego szatana, tylko że tutaj u nas w tym naszym regionie. Więc jest ideologiczne uzasadnienie dlatego, żeby tego Izraela nienawidzieć, do którego nabudowuje się różne argumentacje, które mają przekonać do tej ideologii również sunnitów. Bo przecież no, chociażby meczet Al-Aqsa, tak, miejsca święte w Jerozolimie, no tutaj to są miejsca święte najważniejsze dla sunnitów, nie dla szyitów bynajmniej. No i żadnych szyitów też nie ma w Izraelu. W związku z czym tutaj trudno Iranowi forsować takie narracje, w których miałby pretensje do Izraela, bo na przykład jest jakaś mniejszość szyicka w Izraelu, którą należałoby wyzwolić w cudzysłowie. To jest ta argumentacja, którą Iran uzasadnia swoją ekspansję wobec na przykład Syrii, czy Iraku, czy Libanu. Więc to jest ideologia z jednej strony. Z drugiej strony to jest taki pragmatyzm, to znaczy faktycznie przez to, że ten Izrael jest tym jedyną demokracją, jedynym państwem takim właśnie no, zachodnim w tym regionie, jednocześnie pozostającym w sojuszu z państwami zachodnimi, no to sprawia, że jakby region ma jakąś alternatywę, widać tą alternatywę fizycznie, no i nie jest to alternatywa w postaci religijnego ekstremizmu. W związku z czym tutaj pragmatycznie też Ten Izrael staje się celem w takim sensie, że wszelkie siły w regionie, którym to się nie podoba, można bardzo łatwo jakby zapraszać pod ten wspólny parasol, jednoczyć pod tym parasolem irańskim, po to, żeby właśnie Iran mógł też swoje wpływy w całym regionie rozprzestrzeniać. Niekoniecznie właśnie dotykając Izraela, to był pierwszy bezpośredni atak Iranu na Izrael. Do tej pory Iran robił bałagan w najróżniejszych państwach bliskowschodnich, wykorzystując właśnie argumentację obrony szyitów, ale też argumentację walki z wpływami zachodnimi. Natomiast walczył z Izraelem właśnie za pośrednictwem proxy. No i jednocześnie te proxy irańskie, mówiące głośno o tym, że oto walczymy z Izraelem, tak naprawdę też w dużej mierze służyły Iranowi do tego, żeby utrwalać swoją władzę, swoje wpływy w tych krajach, w których te proxy funkcjonują.
Czyli ja najmocniej przepraszam za to porównanie, ale czy to jest mniej więcej w ten sposób, że Iran jest czymś a la Francja z czasów francuskiej rewolucji, która musiała toczyć wojnę ze wszystkimi dookoła, bo wszystkie kraje dookoła to były monarchie, żeby rozszerzyć swoją rewolucję, a wszystkie monarchie chciały walczyć z Francją, żeby się przypadkiem ich społeczeństwom, ich ludności nie wydawało, że ludzie mogą rządzić, że władza nie jest naturalnie przyrodzoną rzeczą dla królów. I z tej samej przyczyny, upraszczając oczywiście brutalnie, Iran toczy walkę nie tylko z monarchiami w regionie, ale także z demokratycznym Izraelem, żeby się w regionie nikomu nie wydawało, że to jest sensowny model, że najlepszym modelem jest model Republiki Islamskiej.
Trochę tak jest. Wydaje mi się, że tutaj też można porównanie z tymi motywacjami rosyjskimi, jeżeli chodzi o atak na Ukrainę, przytoczyć w takim właśnie sensie, no, że tutaj podobnie mamy twierdzenia na temat tego, że oto ludność, która tak naprawdę jest naszymi braćmi, jest w jakichś innych krajach, musimy ją bronić przed tutaj opresyjnymi innymi reżimami. To ta narracja o takim dużym poczuciu zagrożenia ciągła. I też właśnie ten motyw tego modelu życia, tak, żeby właśnie pokazać, że no nie jest możliwy inny model życia w naszej strefie wpływów.
Okay, czyli żeby legitymizować się przed własnymi mieszkańcami, Republika Islamska musi delegitymizować inne formy jakby zarządzania państwem niż Republika Islamska.
Zdecydowanie tak. Przy czym no pytanie, na ile to się udaje, to znaczy widzieliśmy jakieś manifestacje w Iranie, które teoretycznie no wyrażały radość z tego potężnego, bezprecedensowego ataku. Z drugiej wydaje mi się, że jednak bardzo duża część opozycji wewnątrz Iranu i na pewno tej opozycji irańskiej, która funkcjonuje w państwach zachodnich, no oni nie są zainteresowani tym, żeby Iran w takich awanturach regionalnych w ogóle brał udział, no a tym bardziej na taką skalę i nawet są już głosy potępienia z tych środowisk. W związku z czym tutaj myślę, że też ważny wątek, który no może nie jest do końca moim obszarem analizy, ale no widzę go jako potencjalnie istotny, no to jest kwestia właśnie tego, co się dzieje też wewnątrz Iranu. Iranu, który przeżył naprawdę no bardzo duże niepokoje społeczne po tym, jak zamordowano kobietę pochodzenia kurdyjskiego, która nałożyła chustkę nie tak jak trzeba, i faktycznie mieliśmy przez wiele miesięcy potężne protesty, w których uczestniczyły kobiety, uczestniczyli mężczyźni, uczestniczyła klasa średnia, bardzo, bardzo szeroko rozumiana. I w trakcie tych protestów, no też wychodziły na wierzch bardzo różne obiekcje, które Irańczycy mają wobec systemu. Nie chodziło tylko i wyłącznie o prawa kobiet, chodziło właśnie również o angażowanie się, wydawanie pieniędzy, olbrzymich pieniędzy, właśnie na proxies w regionie. Tu wprost pokazywały się slogany mówiące o tym, że nas nie interesuje walka za Palestynę. I też takie głosy związane z systemem politycznym w ogóle, tak? Więc tutaj widać, że jednak też reżim irański na pewno kalkuluje swoje działania, biorąc pod uwagę nastroje społeczne.
Że to by tłumaczyło, dlaczego rządzący Iranem klerycy tak doskonale się rozumieją z Rosją, bo dla jednych i drugich nakręcanie konfliktu jest tak naprawdę po pierwsze sensem istnienia ich władzy, bo oni przecież bronią Iran przed siłami zewnętrznymi, wrogami, których sami sobie produkują swoją drogą. No a z drugiej strony, tak długo jak trwa konflikt, to wszyscy musimy zjednoczyć się wokół władzy, bo jesteśmy oblężoną twierdzą, a jak wygramy, to dopiero będziemy się mogli zajmować sprawami wewnętrznymi. W związku z tym od 45 lat w Iranie i wokół Iranu spokoju nie ma.
Zdecydowanie tak jest. Powiem więcej, od 7 października, w cieniu tych wydarzeń, które się dzieją między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy, widać było zdecydowane zaostrzenie polityki wewnętrznej w Iranie, masowy wzrost na przykład liczby egzekucji przeciwników politycznych tego reżimu. W związku z czym no tutaj też Iran jakby korzysta na tym, że jest zamieszanie gdzieś indziej, po to, żeby własne cele realizować. Z jednej strony cel w postaci poskromienia opozycji politycznej, z drugiej strony na przykład cel związany ze wzbogacaniem uranu i pracami nad bronią nuklearną. Tutaj też jest bardzo dużo informacji na ten temat, że właśnie te ostatnie parę miesięcy to jest moment, w którym Iran absolutnie pożegnał się z jakimkolwiek zahamowaniami, jeżeli chodzi o te kwestie.
Właśnie czytałem ostatnio analizy, że Iran jest czy ma w tej chwili dość możliwości wzbogacania uranu, że w ciągu najbliższych tygodni będzie w stanie skonstruować nawet pięć głowic jądrowych. Rakiety już ma do ich przenoszenia, więc teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że za 2 miesiące na przykład jakaś mógłby chcieć użyć takiej broni przeciwko Izraelowi.
Teoretycznie można to sobie wyobrazić, nie wiem na ile to jest realne, natomiast na pewno no jest to jeden z wielu scenariuszy, tak, które są obecnie na stole.
Z innej strony patrząc, ten atak nie dzieje się w próżni, bo wspomniałaś już o tym, co robi Izrael wokół Gazy, bo znaczy rozmawialiśmy na samym początku, to było pół roku temu. Ja wtedy się nie spodziewałem, że za pół roku, kiedy się znów spotkamy, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której Izrael w dalszym ciągu próbuje tę Gazę spacyfikować, może tak o nazwijmy. Fakt, że Iran atakuje Izrael teraz, teoretycznie w odpowiedzi na śmierć swojego generała, to jest jedno, ale To jest świetny moment, żeby atakować Izrael, ponieważ w tej chwili oczywiście Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale też Francja angażują się w pomoc Izraelowi i przede wszystkim strącanie tych pocisków, które lecą w stronę Izraela. Natomiast no, to jest kiepski moment, żeby bronić Izrael w tej chwili. Po tym, jak od pół roku Izrael regularnie bombarduje kolejne fragmenty Strefy Gazy, ja mam wrażenie, że cierpliwość na świecie wobec Izraela się skończyła. Nawet niedawno The Economist na okładce miał tytułowy artykuł, że Izrael jest już sam na tym etapie. No i w tym momencie Iran atakuje Izrael, licząc na to, że nikt mu już nie pomoże, bo już nikt Izraela nie lubi. Okazuje się, że do końca tak to nie działa. Okazuje się, że jednak w dalszym ciągu Izrael ma sojuszników, którzy mu pomagają i paradoksalnie może wręcz zaszkodzić, że tak powiem, sprawie palestyńskiej. No bo może się zdarzyć taka sytuacja, mi się wydaje, że mamy z tym do czynienia w tej chwili, że to, że Izrael bombarduje Strefę Gazy, zostanie odsunięte na później, bo teraz ważniejsze jest to, że Izrael się musi bronić przed Iranem. Czy to ma jakiś wpływ?
Powiem tak, mam trochę déjà vu, tak? Bo Hamas zaatakował Izrael w sposób absolutnie bezprecedensowy, urządzając bezprecedensową rzeź cywilów izraelskich. Myśląc, że no teraz jak Izrael ma taki paskudny rząd, którego nikt nie lubi, premiera, z którym od 9 miesięcy nie chce umówić się na spotkanie prezydent Stanów Zjednoczonych i tak dalej, no to teraz jest dobry moment, żebyśmy zaatakowali, no bo przecież ich nikt nie lubi i zostaną sami. Tutaj myślę, że trzeba też rozdzielić dwie kwestie, to znaczy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Jordania, te państwa, które bardzo aktywnie wzięły udział w tej fizycznej obronie Izraela w tej chwili, bronią państwa, bronią jego obywateli, nie bronią rządu, tak, nie bronią reżimu izraelskiego. Więc tutaj to jest jakby jeden punkt dla mnie istotny. No drugi punkt jest taki, że faktycznie no taki jak atak Hamasu na Izrael nie pomógł w sprawie palestyńskiej, tylko doprowadził do katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy. Tak samo tutaj atak irański w żaden sposób tej sprawie palestyńskiej nie pomoże, wręcz przeciwnie, to znaczy ten atak cementuje regionalny alians, który mówi, że no właśnie za różnymi problemami w tym regionie stoi Iran, należy się rozprawić z siłami proirańskimi i sam Iran w jakiś sposób ogarnąć i musimy też współpracować, żeby do tego doprowadzić. W związku z czym, jeżeli to pomoże sprawie palestyńskiej, no to w takim dłuższym terminie, też w takim może wymiarze, że może to zmobilizuje jeszcze bardziej region do tego, żeby też sprawą palestyńską w jakiś sposób się zająć, żeby sprawa palestyńska nie była tylko i wyłącznie problemem izraelskim. Natomiast no to jest oczywiście kwestia spekulacji. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że tak czy inaczej, no mamy raczej do czynienia, jeszcze tego do końca nie wiemy, tak, ale raczej mamy do czynienia z takim no jednak jednorazowym wydarzeniem, bardzo dużym, spektakularnym atakiem, jednak w dużej mierze nieskutecznym i to nie przyćmi kwestii Strefy Gazy. Tutaj jakby kwestia Strefy Gazy rozwijać się będzie w swoim tempie, niezależnie od tego, co się wydarzyło teraz, no z tym zastrzeżeniem właśnie, że może jednak to, co się wydarzyło, w jakiś sposób zmobilizuje te pragmatyczne siły w regionie, żeby jednak do jakiegoś rozstrzygnięcia w Strefie Gazy doprowadzić.
No właśnie, teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której Izrael musi jakoś odpowiedzieć w ten czy inny sposób, rzecz jasna. Z drugiej strony Iran ogłosił, że my tym atakiem nie zaatakowaliśmy, myśmy tylko odpowiedzieli na wasz atak, na naszą ambasadę w Damaszku. W związku z powyższym my jesteśmy kwita. To mówi w tej chwili Iran. Izrael tego tak nie zostawi i wiemy już, że konsultuje swoją odpowiedź z Bidenem. W związku z tym, jakiej odpowiedzi możemy się spodziewać w tej chwili ze strony Izraela?
Wydaje mi się, że przede wszystkim odpowiedzi w postaci punktowych ataków na cele irańskie w regionie, na irańskie proxy, czyli tak naprawdę to, co już było, to, co widzimy tak naprawdę od lat, tylko że może bardziej. Być może jakieś akcje na terenie Iranu, ale znowu no, bardzo punktowe, niezwiązane tak naprawdę z dużą kinetyką, tylko raczej właśnie z wyeliminowaniem jakichś ważnych osób. Nie wydaje mi się, i na pewno byłoby bardzo nierozsądne ze strony Izraela, gdyby nie posłuchał się w tym momencie tych sojuszników zachodnich, którzy bardzo wyraźnie mówią, no, że to nie jest tak, że w tym momencie Izrael ma prawo do tego, żeby na przykład zaatakować terytorium irańskie. Jest oczywiście kwestia irańskiego programu nuklearnego, no więc to jest jakiś kandydat, na pewno tak. Natomiast jest bardzo duże pytanie, czy Izraelczycy są w stanie tego typu atak przeprowadzić, dlatego że no jeszcze rok temu pamiętam rozmowy, w których było bardzo wyraźnie powiedziane, no, że na tym etapie nie są i nie sądzę, żeby już byli w takim sensie po prostu zdolności do przeprowadzenia ataku na jednak bardzo oddalone od terytorium izraelskiego obiekty i jednocześnie obiekty, które są naprawdę bardzo dobrze przed tego typu atakiem chronione. Więc szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, ale też tutaj nie mogę powiedzieć bardzo jasno, że wiem.
Właśnie, bo ten atak był potężny, jak mówiłem, ponad 300 rakiet i dron zostało wysłanych na Izrael. Izrael, Cahal donosi, że strącił praktycznie wszystkie, czy wszystkie drony, wszystkie rakiety balistyczne i 93,6% rakiet manewrujących strącili. W związku z tym widać, że tak, ten atak no, wielce Izraelowi nie zaszkodził. No, był widowiskowy. Pytanie tylko, na ile Izrael wykorzystał swoje środki obrony przeciwlotniczej, bo możliwe, że na przykład Izraelczycy stwierdzili, OK, spodziewamy się jednej wielkiej fali, więc rzucimy do obrony wszystko, co mamy. Nie wiadomo, jakby to wyglądało, gdyby na przykład tego typu ostrzały działy się regularnie, jak to na przykład robi Rosja na Ukrainę. Z trzeciej strony nie wiemy też, na ile Iran jest w stanie produkować dość rakiet i dronów, żeby takie ostrzały prowadzić w sposób regularny. Tego się prawdopodobnie nie dowiemy zbyt szybko. Natomiast już Izrael odpowiedział, atakując cele w Libanie, ponieważ w Libanie jak najbardziej działają irańskie proxy. Zaatakowali oni fabrykę rakiet, które były wysyłane potem na Izrael, bo Izrael został zaatakowany także z terytorium Libanu. Fabryka ta znajduje się ponad 100 kilometrów od granicy z Izraelem. Jak patrzeć na mapę Libanu, na wysokości mniej więcej Bejrutu, blisko granicy z Syrią, czyli Izrael już w jakiś sposób odpowiada. Oczywistym jest, że o wojnie takiej, jaką mamy do czynienia na Ukrainie, czyli że jeżdżą czołgi w lewo i w prawo, raczej nie będziemy mieli do czynienia, bo po pierwsze, Izrael nie graniczy z Iranem i ma bardzo daleko do Iranu, więc to się nie wydarzy, ale ostrzały rakietowe jak najbardziej tutaj wchodzą w grę. Poza tym, jak mówiłaś właśnie o atakach na lokalnych proxy, no tak się składa, że Izrael jest w sumie prawie że otoczony irańskimi proxy, bo mamy Hezbollah, który, no, delikatnie mówiąc, jest irańskim proxy, mamy rząd syryjski cały, który jest mniej lub bardziej zależny od Iranu, ale także Rosji. Na to wszystko mamy bojówki w Iraku, które są teraz mocno spacyfikowane, nie wiadomo, na ile się będą w ogóle w stanie odbudować kiedykolwiek. Od strony zachodu mamy Morze Śródziemne, więc tam jest trochę spokoju. W Egipcie, z tego co ja przynajmniej wiem, nie ma irańskich proxy. W każdym razie Izrael może być w każdej chwili zaatakowany co najmniej z dwóch stron. Wiemy już, że Izrael bezpieczny jest, czy jest relatywnie bezpieczny w tym sensie, że nie jest bezpieczny od kolejnych ataków, ale ten atak pokazał, że jeżeli atak się wydarzy, to Izrael jest całkiem bezpieczny, bo jak mówiłem, są doniesienia o raptem jednej ofierze, w dodatku nieśmiertelnej. W związku z tym Izrael może sobie pozwolić na taki większy margines, że tak powiem, odpowiedzi, w sensie może odpowiedzieć w sposób mniej lub bardziej zdecydowany na więcej lub mniej celów, w zależności od tego, jak się skonsultuje ze Stanami, a to zdaje się, że jest w tej chwili najważniejsze, bo relacje izraelsko-amerykańskie są, no, naprężone ostatnimi czasy, bo jeżeli demokratyczni oficjele, którzy teraz rządzą w kraju, mówili o Izraelu w sposób bardzo mocno sceptyczny, republikanie na razie mniej, to w momencie, kiedy Amerykanie mówią sceptycznie o Izraelu, to już samo w sobie jest sygnałem, że coś się dzieje złego, bo przecież Izrael był od kilkudziesięciu lat absolutnym, znaczy był rzeczą, co do której się w Ameryce po prostu nie spierano zupełnie. Na chwilę obecną, jak ja to obserwuję, wydaje mi się, że Izrael poczuł, że to może uratować jego twarz, a z drugiej strony, że to jest coś, co powoduje, że Biden z powrotem z Izraelem wchodzi na taką bardziej przyjazną drogę. Zmierzam mianowicie teraz do tego, że ja jestem w stanie sobie wyobrazić, obserwując postępowanie tego rządu, bo Netanyahu zrobił rzeczy, których się raczej nie spodziewaliśmy, że do tego dojdzie, że Izrael będzie chciał pokazać muskuły i będzie chciał odpowiedzieć, że tak powiem, maksymalnie widowiskowo po to, żeby Iran maksymalnie zabolało, po to, żeby jeszcze bardziej Iran twarz stracił, a Izrael pokazał, że jest silny i niezwyciężony. Jaką maksymalnie zdecydowaną odpowiedź Izraela jesteś sobie w stanie wyobrazić?
Wydaje mi się, że trochę już o tym mówiłam, że tutaj naprawdę bardzo mi ciężko w tej chwili to tak jednoznacznie określić, tak? Bo z jednej strony mamy kwestię faktycznie zmasowanego ataku 350 jednostek, czyli jakby intencja Iranu była domniemana bardzo, bardzo zła i bardzo, bardzo poważna, podczas kiedy rezultaty są praktycznie żadne, tak? Jedna beduińska dziewczynka ciężko ranna. Beduinka muzułmanka, tak? To jest rezultat, jeżeli chodzi o ofiary. I bardzo niewielkie straty, zniszczenia materialne w jednej z baz lotniczych. Izrael może odpowiedzieć, wydaje mi się, tak najmocniejsza odpowiedź, jaka by była, o ile są do tego zdolni, no to właśnie atakami na te instalacje jądrowe irańskie. Natomiast są jeszcze Huti. Są jeszcze Huti w Jemenie, którzy regularnie atakują Izrael. Poza tym, że atakują statki handlowe na Morzu Czerwonym. Tutaj też już jest koalicja związana, zarówno jedna koalicja związana ze siłami amerykańskimi, druga koalicja związana z siłami Unii Europejskiej. Obie koalicje starają się zaprowadzić porządek na Morzu Czerwonym i też zestrzeliwują pociski, które lecą w stronę Izraela. Natomiast Izrael do tej pory, oprócz tego, że też część tych pocisków zestrzeliwał, to bezpośrednio na ataki Hutich nie odpowiadał. Więc być może tutaj też jest jakaś opcja, tak? Odpowiedzi na atak bliskiego proksy irańskiego w sposób, który jeszcze właśnie nie następował, który będzie jakoś tam bezprecedensowy. Aczkolwiek zastanawiam się, na ile to będzie faktycznie dla Izraelczyków priorytet. Raczej wydaje mi się, że bardziej tutaj priorytetem jest Hezbollah, który faktycznie jest bardzo blisko, jest uzbrojony po zęby, jest realnie groźny. Nadal jest sytuacja, w której kilkadziesiąt tysięcy Izraelczyków jest ewakuowanych ze swoich domów przy granicy z Libanem, ponieważ tam po prostu cały czas trwa ostrzał. Są kolosalne straty materialne w związku z pociskami, które Hezbollah cały czas na Izrael wystrzeliwuje. Więc raczej wydaje mi się, że ten atak może być pretekstem do tego, żeby właśnie na poważnie uderzyć w Hezbollah w ramach tej odpowiedzi na atak irański, niż faktycznie jakiś większy atak na Iran jako taki, co jednak no groziłoby wojną regionalną na pełną skalę.
Czyli mamy tutaj do czynienia z dosyć z punktu widzenia clickbaitu rozczarowującym wnioskiem, że ten wielki, spektakularny atak pierwszych historii bezpośrednio z terytorium Iranu na terytorium Izraela, to jest po prostu more of the same.
Może nie tyle więcej tego samego, co, bo jednak no to jest bezprecedensowa rzecz, zarówno skala, jak i to, że właśnie to z terytorium Iranu poleciało na terytorium Izraela. Natomiast w jakiś sposób też ten atak jednak był ograniczony. Znaczy wydaje się, że Iran był w stanie troszkę może wykorzystać bardziej element zaskoczenia. Tutaj jakby wszyscy dokładnie wiedzieli, kiedy to się może wydarzyć. Mógł posłać tego wszystkiego więcej i wtedy oczywiście trudniej byłoby sobie z tym atakiem poradzić w tak niesamowicie skuteczny sposób. Więc też mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z bardzo delikatną konstrukcją, w której też jakieś zakulisowe ustalenia wywiadów czy dyplomacji mogą odgrywać rolę po to, żeby właśnie no jednak do tej eskalacji na tak olbrzymią skalę nie doprowadzić.
Wreszcie przejdźmy na chwilę do Libanu. Ostatnia wojna bezpośrednio Izraela z Libanem to jest 2006 rok, to był miesiąc dosyć intensywnego konfliktu. No oczywiście zakończyło się to tym samym, co zawsze. Izrael za przeproszeniem skosił trawnik, Hezbollah się musiał trochę wycofać, no ale wiadomo, że nie zakończyło się żadnym rozstrzygnięciem. Czym to się może zakończyć teraz? Jakby taki atak na Liban mógł wyglądać?
Atak na Liban, taki z prawdziwego zdarzenia, mający na celu faktycznie wyeliminowanie Hezbollahu, no byłby tragedią. I tragedią przede wszystkim dla Libanu, natomiast również dla Izraela, biorąc pod uwagę ilość rakiet i to bardzo dobrych rakiet, którymi Hezbollah dysponuje. Natomiast no, mam wrażenie, że do tego nie dojdzie, że raczej no, będzie kwestia właśnie wyeliminowania jakichś dużych obiektów, które są właśnie czy magazynami, czy fabrykami broni, czy bardziej ważnych osób w ramach takich punktowych ataków, co też miałoby skłonić Hezbollah jednak do tego, żeby właśnie no, jednak po to, żeby oszczędzić Libanowi tak olbrzymiej wojny, co też musiałoby się skończyć jednak upadkiem politycznym Hezbollahu, żeby jednak spróbować się dogadać. I paradoksalnie tutaj też jakby mogą być dwie możliwości. Z jednej strony może być bardzo duża wojna, z drugiej strony może się okazać, że właśnie teraz wytworzy się jednak dynamika, dzięki której te trwające negocjacje, którym patronują Amerykanie, negocjacje nad tym, żeby ustalić przebieg granicy lądowej między Libanem a Izraelem, po to, żeby też wreszcie zacząć wdrażać w życie rezolucję 1701, którą Hezbollah całkowicie ignoruje. I to jest rezolucja, która mówi o tym, że przy granicy Libanu z Izraelem nie powinno być żadnych jednostek paramilitarnych, to powinny być obszary, które w pełni powinna kontrolować armia Libanu. W tej chwili tam armii Libanu nie ma w ogóle, jest tylko i wyłącznie Hezbollah. I bardzo przestraszeni żołnierze UNIFIL-u, którzy praktycznie no, nie mając wpływu na sytuację, mogą co najwyżej ją obserwować. Więc są te negocjacje. Do tej pory Hezbollah cały czas mówił, że na poważnie do nich podejdzie w momencie, kiedy zakończy się wojna w Strefie Gazy. Natomiast tutaj jakby mamy też jeszcze dodatkowy impuls do tego, żeby może te negocjacje jednak w jakiś bardziej pozytywny kierunek popchnąć.
No tak, czyli jak zwykle to jest w przypadku bliskowschodniego konfliktu, który to, znaczy nawet ciężko określić wszystkie strony tego konfliktu, ale ciężko powiedzieć, w którym miejscu się zaczął, w którym miejscu się skończy, a poszczególne jego fazy to są tylko i wyłącznie górki na tej samej sinusoidzie.
Tak, i tutaj oczywiście wojna w Strefie Gazy, wojna z Hamasem jest też bardzo ważną zmienną, stąd wydaje mi się, że ona nie zejdzie na drugi plan. Hamas właśnie odrzucił jednoznacznie propozycję zawieszenia broni w zamian za wymianę zakładników, cywilów izraelskich, których Hamas przetrzymuje za kilkuset terrorystów palestyńskich przebywających w więzieniach izraelskich. Hamas po raz kolejny odrzucił tego typu porozumienie, w związku z czym też nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę pójdzie sytuacja na ten odcinek.
No, Hamasowi łatwo jest odrzucać propozycję zawarcia pokoju, ponieważ dowództwo Hamasu siedzi sobie bezpiecznie daleko za granicą, zdaje się, w Katarze.
Tak, aczkolwiek właśnie to dowództwo, które siedzi w Katarze, zdaje się, było bardziej skłonne do kompromisu niż Yahya Sinwar, który siedzi gdzieś w tunelu, najprawdopodobniej po Rafah. I on w tej chwili faktycznie już demonstruje taką mocno psychopatyczną stronę swojej osobowości i działa zdecydowanie w kierunku jednak walki do ostatniej kropli krwi.
No tak, ale to tak to jest właśnie z fanatykami, że ciężko jest z nimi rozmawiać, a Hamasem dowodzą fanatycy, to widzimy. A jeżeli chodzi o Izrael, to mam wrażenie, że przynajmniej część rządzącej koalicji to także są fanatycy.
Zdecydowanie tak.
No i tym smutnym wnioskiem możemy zakończyć. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A moim gościem była dr Karolina Zielińska z uczelni Wistula.